Jako kierunek pierwszej powakacyjnej wyprawy wybieramy Gruzję. Zaczynają dojrzewać winogrona. Czy ten koniec lata, początek jesieni, to rzeczywiście dobra pora, by wybrać się na wyprawę do Gruzji?
Bardzo dobra. Zresztą od dziesięcioleci turyści z całej Europy, a może nawet już z całego świata, wiedzą, że wrzesień, październik to jest dobry czas, żeby jechać do Gruzji albo generalnie na cały Kaukaz. No bo wiadomo, góry jedne z najładniejszych na świecie, więc z całą pewnością tak.
A czy jechać do Gruzji samemu, czy jednak zbierać się w grupy i organizować?
O, co kto lubi. Oczywiście wyjazd samodzielny ma pewną specyfikę. Większą dozę zaskoczenia, szczególnie w takim kraju jak Gruzja, gdzie autobus, który odjeżdża o godzinie 8, może nie odjechać o godzinie 8. Można zostać gdzieś 2 dni dłużej albo w ogóle danego miejsca nie zobaczyć. Na pewno jeśli jedziemy sami, trzeba mieć więcej czasu. Znaczy to, co zobaczymy w sposób zorganizowany, z grupą, gdzie zawsze wszystko jest na czas, tego nie uda się zobaczyć samodzielnie, z całą pewnością. W Gruzji funkcjonuje transport publiczny, pociągi i te minibusy, no ale to z całą pewnością zajmie więcej czasu. Natomiast w wyjeździe indywidualnym jest też większa szansa na spotkanie ludzi po prostu, miejscowych, zaprzyjaźnienie się, posiedzenie razem, gdzieś takie zupełnie spontaniczne wydarzenia, to z czego Gruzja słynęła, no i jeszcze słynie trochę, chociaż tu trzeba powiedzieć, że ta zachwalana, szczególnie w Polsce, gruzińska gościnność, ona nie będzie trwała wiecznie, bo jeśli kraj liczy niecałe 4 miliony mieszkańców, a odwiedza go rocznie ponad 5 milionów turystów, to nie da się być bezinteresownie gościnnym w nieskończoność. To się sprawdzało 10 lat temu, no jeszcze 7, może 5, gdzie całe grupy turystów były przez Gruzinów z ulicy po prostu zapraszane do domu. Na wesele, na chrzciny, na cokolwiek, albo restauracja się organizowała, Gruzini zapraszali 10 osób, szczególnie jeśli słyszeli, że to są Polacy. A dzisiaj coraz trudniej o takie sytuacje, no to jest naturalne. Rozwój turystyki w Gruzji jest tak nieprawdopodobny, że po prostu Gruzini zamiast szczerze i bezinteresownie gościć, muszą za to już w tej chwili brać pieniądze.
Muszą zarabiać.
Muszą zarabiać.
Dotknęliśmy tematu pieniędzy. Czy wyprawa do Gruzji to jest kosztowna sprawa?
Gruzja nie jest tania. Czasami może się wydawać, że no jakaś tam postradziecka republika, prawda? Pewnie bieda, znój, siermięga, więc wszystko będzie bezgranicznie tanie. Nic z tych rzeczy. Znaczy, na pewno Gruzja, jeśli chodzi o ceny, dzieli się na dwie przestrzenie. Jeśli chcemy w Gruzji coś o standardzie naszym, turystycznym, to nie jest taniej niż w Polsce, a może być nawet drożej. Jeśli chcemy w restauracji prawdziwe, porządne gruzińskie jedzenie, to nie będzie tanio. Natomiast jeśli zadowolą nas noclegi gdzieś w kwaterach prywatnych na przykład, to nie jest drogo.
Tak od do.
Lecąc tam z plecakiem i nastawiając się na to, że jak nie zjem niczego szczególnego w ciągu danego dnia, tak, albo jak trzeba, to się prześpię w jakimś miejscu, co do którego nie mam żadnych oczekiwań, to można na to przeznaczyć i $50 dziennie i jakoś się uda. Jeśli chcemy podróżować w miarę wygodnie, spać w hotelach, które mają pokoje z łazienką, to są to ceny takie jak w Polsce, więc to łatwo sobie przeliczyć.
Czyli od $50 do 200-300 dziennie?
Tak, tak. Spokojnie można tyle wydać.
Ile czasu powinniśmy zarezerwować, przeznaczyć na taką podróż do Gruzji?
Jeśli jedziemy z plecakiem i zobaczymy, co się wydarzy, tak przynajmniej 2 tygodnie. Ale jak ktoś może poświęcić 3 tygodnie i lubi góry i lubi lokalne klimaty, niech sobie posiedzi w takiej Sfaneti, albo Tuszeti, albo Hefsureti 5 dni, nigdzie się nie spiesząc. To będzie bardzo fajne przeżycie. Tygodniowy wyjazd do Gruzji to jest, no może nie nieszczęście, ale zły
Lizanie
pomysł.
Lizanie lizaka przez szybę.
Tak, to jest zły pomysł. Nie będzie nam się chciało wracać, albo wrócimy rozczarowani, bo nie wiem, zobaczyliśmy same jakieś najbardziej popularne już dzisiaj masowo przez turystów odwiedzane miejsca i po czymś takim wrócimy, powiemy, no ale właściwie o co chodzi? Co prawda Gruzja jest bardzo niewielkim krajem, ale górzystym, drogi są wąskie, kręte. Jak popatrzymy na mapę, o sobie stąd dokąd jest tam 200 kilometrów, przejedziemy, a później jedziemy do pół dnia, bo takie są warunki terenowe, więc tydzień to za krótko, zdecydowanie za krótko. Jeśli ktoś ma tylko tydzień, to powinien z pełną premedytacją i świadomością ograniczyć swój wyjazd do jednego obszaru Gruzji. W ogóle nie porywać się na to, żeby zobaczyć możliwie dużo, bo wtedy spędzi połowę czasu tylko na przejazdach, cały czas w biegu, a Gruzja bardzo nie lubi biegu. Gruzja lubi spokój, Gruzja lubi dłuższe posiedzenia przy suto zastawionym stole.
Czas bez czas.
Tak jest.
Co nas na przełomie lata i jesieni, co nas w tym momencie urzeknie? Czym nas Gruzja uwiedzie?
Po pierwsze, nie wiem, czy po pierwsze, bo niewielki kraj złożony z tak nieprawdopodobnej ilości atrakcji, że ktoś leci do Gruzji myśląc, rewelacyjna pora na owoce. Tak, oczywiście, w takie, które znamy i takie, które nie znamy, ale uwiedzie go muzyka, charakter Gruzinów, wino, widoki albo zabytki. Zresztą mówiąc o zabytkach, nie widziałem turysty w Gruzji, który nie byłby zaskoczony ilością fantastycznych zabytków. Nam się często z perspektywy środka Europy wydaje, że to jest gdzieś tam coś mało ciekawego. No góry pewnie mają, owce pewnie mają, wino jest, ale co więcej. Zapominamy, że to jest kraj, który w pierwszej połowie IV wieku stał się krajem oficjalnie państwowo-chrześcijańskim. I wtedy zaczęto budować pierwsze kościoły kamienne i one stoją do dziś. Już w samym Tbilisi, w stolicy, wchodzimy sobie do Bazyliki Anchishati, która jak gdyby nic, wznosi się od VI wieku. Przejeżdżamy 20 kilometrów, wchodzimy do przepięknego kościółka kamiennego, wyświęconego w 605 roku, Dżwari. I on stoi do dziś w niezmienionej formie i postaci. Na dobrze pomyślanej wycieczce po Gruzji ogląda się trzy katedry z początku XI wieku. One są tak potężne, tak monumentalne, że jak przy nich staniemy, to zdajemy sobie sprawę, że w naszej części Europy, w pierwszej połowie XI wieku czegoś takiego jeszcze nie budowano. Więc to może być tak, oczywiście, że jedziemy z myślą wino, owoce, a urzekają nas zabytki.
A czy są właśnie takie punkty na mapie, które powinniśmy zarejestrować, zapamiętać? Jeśli planujemy, to zaznaczyć taką grubszą obwódką, że tu trafić musimy koniecznie.
To w sporym stopniu zależy od tego, co nas interesuje, bo oczywiście jeśli ktoś jest totalnym miłośnikiem gór, to może zignorować nawet miasta, miejsca, gdzie są te zabytki słynne. Jeśli ktoś jest winiarzem,
to tylko winnice.
To Kachetia. Tak, to Kachetia. Tam jest 70% upraw winorośli. Tam wytwarzane jest najlepsze gruzińskie wino. Tam są te kwewri, gliniane dzbany. Tradycyjne technologie. Jeśli ktoś chce mieć taki obraz grubsza Gruzji po prostu, to na pewno to będzie Tbilisi. Tak? Bo pomysły typu, żeby przylecieć do Kutaisi albo do Batumi i nie widzieć w ogóle Tbilisi, nie są dobre. To jest jednak miasto urokliwe, wyjątkowe. W te tysiącletnie zabytki wkomponowana jest nowoczesna architektura najwyższych lotów. To jest to, co w Gruzji lubię. To jest zupełnie nieprawdopodobne, jaką oni mieli odwagę łączenia starego z nowym w architekturze. Ten słynny mostek pokoju w Tbilisi. Muzeum Narodowe w Tbilisi ze słynnym złotem Kolchidy. No i w pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o tym, co jest blisko Tbilisi. Blisko jest słynna gruzińska droga wojenna, czyli dawna nazwa miasteczka Kazbegi, dzisiaj Stepan Cminda. To w ciągu jednodniowej wycieczki robimy. To w poprzek przekraczamy wielkie pasmo Kaukazu, te najwyższe góry. Widoki są nieprawdopodobne zupełnie. Obok Tbilisi pierwsza, ta starożytna stolica Gruzji, czyli Mtskheta, 20 kilometrów. No to też bardzo łatwo zobaczyć. Tam są fantastyczne zabytki, zresztą malowniczo miejscowość położona. Godzina jazdy od Tbilisi jest Gori, miasto rodzinne Józefa Stalina. Skalne miasto Upliscichę, bardzo malownicze, bardzo warto je zobaczyć, ale nawet jeśli się nie interesujemy w jakiś tam szczególny sposób górami, to na pewno warto wybrać jedną z typowych górskich prowincji. Najłatwiej dostępna jest Sfanetia, o której wspominaliśmy. Tam są bardzo wysokie góry, tam są najwyższe szczyty Gruzji, no i te słynne kamienne wieże. I z wycieczką autobusikiem czy autokarem to dotrzemy tam, bo są jeszcze rewelacyjne prowincje, bardzo rzadko odwiedzane przez turystów. Tuszetia i Hewsuretia. W Tuszetii nawet prądu nie ma. Też są te kamienne wieże i natura, góry przepiękne, tylko tam dojechać można wyłącznie samochodem z napędem na 4 koła i tylko w okresie letnim. Jadąc do Tuszetii przekraczamy przełęcz Abano, która jest na wysokości 3000 metrów. Wyjeżdżamy ponad chmury i to jest żwirówka, szutrówka taka, jak deszcz zaczyna padać, to jej nie ma. A później zasypuje wszystko śnieg, no jak w porę nie wyjedziemy, późnym latem, wczesną jesienią, to zostaniemy do wiosny, no chyba, że będzie nas stać na helikopter, który nas stamtąd
ewakuuje,
wywiezie. Tak, no wśród takich klasyków to oczywiście to skalne miasto Wardzia. Niedaleko Kutaisi jest klasztor Gelati z XII wieku, gdzie pięknie zachowały się freski gruzińskie właśnie z tego okresu. Jaskinie wokół Kutaisi są dwa zespoły jaskiń, Prometeusza i Sataplia. Szczególnie lubię tę Sataplia, bo tam się zachowały odciśnięte ślady stóp dinozaurów. Jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie sobie chodzimy i oglądamy, a tu taki dinozaur przeszedł, co myśliwy by powiedział, że tropy dinozaurów. Gruzja jest nieprawdopodobnie ciekawa.
Skoro jesień to czas dojrzewania winogron, no to wino. Wino, które jest i stylem życia, i filozofią, i niektórzy mówią, że drugim krwiobiegiem Gruzina. Rzeczywiście nie można tego kraju poznawać bez smaku wina.
Można porwać się na coś tak szalonego, ale to nie jest najlepszy pomysł, bo klimat, góry, ciepło, owoce, wyśmienita kuchnia. W każdym razie, jeśli mamy to wszystko, do tego gruzińską muzykę, gruzińskie tańce i na stole postawione dzbany z winem, a jeśli opowiedzą nam, że to jest wino jedyne w swoim rodzaju, bo tylko w Gruzji możemy spróbować takiego wina. Jest ciekawostka nieprawdopodobna. To jest najprawdopodobniej z tego, co na dzisiaj wiemy, rzeczywiście południowy Kaukaz jest ojczyzną wina. Tam udomowiono winorośl i tam nauczono się wytwarzać wino. I to wino do dzisiaj w taki sposób się wytwarza w glinianych kwewri, zakopanych w ziemi kwewri, czyli dzbanach glinianych. W wyniku tego białe gruzińskie wino ma wartość naszego wina czerwonego. To jest wino białe, oni mówią na to tetri, po gruzińsku znaczy to białe, ale ma kolor pomarańczowy albo ciemnożółty. Ono jest tak bogate w składniki. Długo by można mówić o technologii produkcji. W krótkich słowach, nikt inny tak wina nie wytwarza. To jest specyficzna metoda produkcji wina. Ono jest całkowicie naturalne, bez dodatku drożdży, cukru, bez żadnych konserwantów, bo w tych glinianych kwewri może kilkadziesiąt lat przetrwać pod ziemią zakopane. I z takiego kwewri zaczerpują nam dzban i stawiają na stół. Nie kupimy takiego wina, bo wino gruzińskie, które mamy na półkach sklepowych, w butelkach jest zupełnie innym winem. Po pierwsze jest robione inną technologią europejską. W Gruzji winnice wyglądają w ten sposób, że jest linia tradycyjna i obok są włoskie linie komercyjne. Dlatego my często nie rozumiemy, co jest takiego w tym gruzińskim winie, tak? Bo poszedłem do sklepu, kupiłem sobie butelkę gruzińskiego
i szału
wina.
Nie było.
Bo tego prawdziwego gruzińskiego wina można spróbować tylko w Gruzji. Tylko tam, w dzbanie, jak nam go podadzą, postawią na stole. I też jest to coraz trudniejsze, dlatego że oczywiście w wielu restauracjach, nawet w stolicy, w Tbilisi, wejdziemy i spytamy, czy macie tetri, prawdziwe gruzińskie wino. I później przynoszą i stawiają białe wino, które wygląda jak nasze białe wino. Jest po prostu białe, słomkowe. To nie jest tetri. Tetri jest bardzo ciemnożółte, pomarańczowe i ono ma zupełnie inny aromat, inny smak, inne wartości.
Z wyglądu naszą lemoniadę przypomina.
Dokładnie, tak, tak, tak. Czasami trzeba pojechać aż do winnic, szczególnie do Kacheti, to jest to centrum gruzińskiego winiarstwa, i znaleźć prawdziwą winnicę, która rzeczywiście nie udaje, a taką technologią te wina wytwarza. To klasyczne wino tetri. Ono przy pierwszym kontakcie smakowym może nam tak nie do końca pasować, bo tak jak obserwuję zachowanie turystów, to najczęściej potrzebują 2-3 dni do tego, żeby się przekonać do tego wina.
I ten szczególny szacunek do samej rośliny, winorośli.
Tak, to rzeczywiście jest tak, że Gruzini uważają, że wino to jest ich druga krew, ale to jest też podstawa kultury, całej cywilizacji gruzińskiej. Każdy, kto trafi do Gruzji, zauważy, że w kraju chrześcijaństwo, religia cieszy się olbrzymim poważaniem, ale ten krzyż gruziński jest taki dziwny, ma pochyłe ramiona, prawda?
Taki powykręcany.
Tak, to jest symbol gruzińskiej cerkwi prawosławnej. On jest powykręcany, bo święta Nino równa apostołom na początku IV wieku zrobiła go z dwóch pędów winorośli. A wiadomo, jaka winorośl jest prosta. Krzyż dla Gruzinów, coś absolutnie ważnego, jest zrobiony z winorośli. ta winorośl jest wszędzie. To jest tak, że wiosną jak przycinają pędy winorośli, to ich się nie wyrzuca. Później piecze się na nich szaszłyki. I Gruzin powie, że szaszłyk upieczony nie na pędach winorośli, albo przynajmniej, żeby nie było dodatku, to nie jest w ogóle szaszłyk, tak? Liście młode się zrywa i robi się dolmę, czyli coś w rodzaju naszych gołąbków, tylko mniejsza. Żeby było później też na cały rok, to się te liście marynuje i już takich z wyjętych słoika się te gołąbki robi. Więc oni mówią, że u nich z winorośli nie marnuje się absolutnie nic. To jest wrośnięte w ich kulturę. No i wino, tak na dobrą sprawę, zaryzykuje to stwierdzenie. Ono tam nie służy do picia. To nie jest alkohol sensu stricte, tak jak my go rozumiemy. Wino jest częścią wspólnoty. Wino jest częścią rozmowy między ludźmi. Wino jest częścią tej słynnej gruzińskiej supry, gdzie mamy zastawiony stół, ale najważniejsi są ludzie. To, że rozmawiają, że wznoszą toasty, że ciągnie się to godzinami. Więc Gruzin tak normalnie nie wypije wina bez jedzenia. To musi być cała sztuka wokół tego, jedzenia, rozmowy, toastów, przyjaźni, relacji międzyludzkich. I wtedy widać, jak bardzo to wino jest częścią kultury.
Kuchnia w Gruzji to coś więcej niż jedzenie. To obyczaj. Świętość supry, wina, gościnność. Je się tak samo, jak pije. Z szacunkiem dla darów nieba. Nie na łapu-capu. Jakie ma pan swoje ulubione potrawy i smakołyki, których będąc w Gruzji przegapić nie możemy?
Jest ich sporo. I tu jest cały problem, bo ja po prostu od lat jeżdżę do Gruzji i jem. Jest kilka potraw już bardzo znanych, które też i w Polsce w restauracji może możemy zamówić, no, słynne pierożki gruzińskie hinkali. No, nazwijmy je pierożkami, bo ciężko porównać do czegokolwiek.
To te przypominające sakiewki.
Tak, te przypominające sakiewki, które wymagają specyficznego jedzenia. Nie jemy tego, broń Boże, nożem widelcem, nie rozkrajamy, bo nam rosół cały ucieknie, tylko nadgryzamy koniuszek takiej sakiewki i wysiorbujemy z pełnym smakiem pyszny rosół, a dopiero później przystępujemy do zjedzenia reszty. Haczapuri, ten placek z serem. To wszystko klasyka. Natomiast są potrawy mniejsze czy większe, no już zupełnie nieprawdopodobne, jak chociażby coś, co bardzo lubię, czyli dżondżoli. To są marynowane kwiatostany kłokoczki kolchickiej. Na Kaukazie marynują bardzo dużo, kiszą. Powiedziałbym, że wszystko. Gruzini nie są w tym aż tak biegli, co prawda, jak Ormianie, którzy kiszą nawet, proszę sobie wyobrazić, grzebienie kogutów. I to na bazarach w Armenii można kupić i spróbować. Rewelacyjna rzecz. No w każdym razie te marynowane kwiatostany kłokoczki kolchickiej, jak ktoś to zobaczy, to nie wygląda to rewelacyjnie, bo leży coś takiego lekko zielonego, takie farfocle na talerzu, a to jest pyszne. To jest zresztą tak, że już w obrębie tylko i wyłącznie kuchni gruzińskiej potrzebujemy dobrego przewodnika, bo tam jest tego takie bogactwo, że popatrzymy, a bo ja wiem, dziwnie to wygląda, spróbować czy nie spróbować, a spróbować trzeba koniecznie. I walory smakowe to jedno, ale drugie to opowieść do tego, prawda? Jak to brzmi? Marynowane kwiatostany kłokoczki kolchickiej, tak? I nagle sobie coś takiego jemy. Rewelacja. Oczywiście Gruzja właśnie bardzo często kojarzy się z mięsami, czyli szaszłyki, kebaby, które oczywiście nie mają nic wspólnego z tymi kebabami, które z ulic polskich miast znamy. Ale jest też Gruzja rajem, jeśli chodzi o potrawy z warzyw. Coś, co bardzo lubię, to jest na przykład ajapsandal, czyli taka potrawka z wielu warzyw, gdzie dominującą rolę gra bakłażan. W kuchni gruzińskiej jest dużo bakłażana. Albo badridżani, czyli podpiekane, podsmażane paski bakłażana, w które się zawija pastę z orzechów włoskich. I jest to jeszcze udekorowane nasionami granatu. I wygląda pysznie. Te badridżani to jest taka przekąska, która właśnie, od której często się posiłki zaczynają, szczególnie jeśli są goście. Jednym z dań ich bardzo charakterystycznych jest kurczak w sosie z orzechów włoskich i śmietany na przykład. W zasadzie gruzińska kuchnia jest prosta. Nie porównamy tego do kuchni francuskiej na przykład, gdzie nad sosami się tam pracuje nie wiadomo jak, ale ona w tej prostocie, w tym, że ma odwagę sięgać po połączenia, po rzeczy, które nam się wydają wręcz
zaskakujące,
nieprawdopodobne, jest absolutnie rewelacyjna. No, Gruzja to też oczywiście kraj serów. miłośnicy serów, no, będą zachwyceni. Sery z mleka krowiego i z owczego, naturalne, prawdziwe. Czasami zaprowadzamy turystów na bazary, żeby pokazać, jak one są sprzedawane, jak są kupowane. Oczywiście tam wszystkie unijne normy higieniczne by padły na zawał, to widząc, ale może dzięki temu to jest tak pyszne i rewelacyjne.
To jest Gruzja, czyli i mięsożerca, i wegetarianin będzie się czuł spełniony.
I kultura, i kuchnia Gruzji, ona tak troszeczkę się ociera o Bliski Wschód. Wegetarianie, jak widzą tę potrawę, o której zaraz powiem, to od razu są bardzo zadowoleni. To jest lobio, bardzo gęsta zupa z fasoli czerwonej. Oni wiedzą, jak tę fasolę zrobić, żeby ona nie była ciężkostrawna, jak ją przyprawić. To jest pyszne, podawane w glinianych garnuszkach. Na bazie tej samej czerwonej fasoli jest placek lobiani. Wegetarianin nie jest tam zdany tylko na to, żeby jeść warzywa.
Omijając mięso.
Tak, a proteiny, białko sobie uzupełnić po powrocie do domu. Nie, w tamtejszej kuchni znajdzie też potrawy z nasion strączkowych na przykład.
Też na stołach często zioła.
Oczywiście mnóstwo. Dorosły Gruzin to zjada na kolację tyle zieleniny, co dobrej klasy królik. W Gruzji posiłki trwają długo.
Pocelebrować. Dzień, który trwa, siebie nawzajem, tak. Relacje, które nas łączą.
To jest tam bardzo ważne. Oczywiście szukamy wątków kulturowych, wydarzeń historycznych, które zadecydowały o czymś takim, bo Gruzja przez setki lat ciągle najeżdżana, burzona, nauczyła się bronić siłą beztroski. Tak, kończy się dzień, przeżyliśmy, siadamy i się cieszymy własnym towarzystwem. Tym, że jesteśmy, że żyjemy, że był piękny dzień, że jutro może będzie kolejny. I to nas dzisiaj tak w Gruzji zachwyca.
Czy możemy w Gruzji czuć się bezpiecznie?
Bardzo, tak. Mam nadzieję, że tu się nic nie będzie zmieniało. To, ile Gruzja zyskała na 10 latach rządów Miszy Saakaszwilego, prezydenta z tego okresu 2003-2004 do 2012-2013. Aż trudno sobie wyobrazić. To jest kraj, w którym policja działa dobrze, w którym właściwie taką przestępczość pospolitą całkowicie wyeliminowano, plus jeszcze mentalność Gruzinów. Naprawdę, to jest kraj ekstremalnie bezpieczny. W miastach, również w stolicy, można sobie całą noc wędrować z jednego końca miasta na drugi. Jedyne, co nam grozi, to, że nie wiem, jacyś Gruzini sobie siedzący pod pergolą zaproszą nas na suprę. Tak? Żadne przestępstwa, żadne niebezpieczeństwo absolutnie nie wchodzi w grę.
Czy możemy trafić w takie sytuacje, które mogą nas zaskoczyć w taki sposób, że nie będziemy wiedzieli, jak się zachować, czy jakieś takie niespotykane rytuały, obyczaje, o których powinniśmy wiedzieć, żeby na przykład je uszanować, czy tutaj nie ma czegoś takiego?
No na szczęście to nie jest już chyba XIX wiek, czy początek XX, że jak się niewłaściwie przy stole zachowamy, to Gruzin nas na pojedynek wyzwie, ale mniej skorzystamy z tego, co jest na miejscu, jeśli nie będziemy wiedzieli, jak się zachować. No mnóstwo nieporozumień powoduje ta supra słynna, która jest maksymalnie zrytualizowana. Tam nie ma, że ktoś sobie wstaje i nagle toast znosi, jaki chce. Jest jedna osoba od znoszenia toastów, Tamada, szef tego stołu. On ewentualnie może wyznaczyć kogoś do wzniesienia toastu, ale ten ktoś musi wiedzieć, jaki toast trzeba wznieść, ponieważ też jest kolejność toastów i ona jest bardzo mocno przestrzegana. My Polacy jesteśmy w grupie bardzo spontaniczni, prawda? To się bardzo często zdarza, że nagle ktoś wstaje po, nie wiem, 3-4 toastach Tamady, mówi, no Tamada jest rewelacyjny, ja tu teraz chciałbym wznieść toast za zdrowie Tamady. No i wtedy trzeba w porę interweniować i usadzić go z powrotem, bo wypicie zdrowia Tamady oznacza koniec supry.
Czyli niechcący możemy...
Po 15 minutach możemy skończyć imprezę, która była przewidziana na 3 albo 4
godziny.
Tak, tak. No ten klasyk, że nie powinniśmy toastów wznosić piwem. Toast jest święty i wino jest święte. I supra, ludzie, współtowarzysze przy suprze. Toast taki prawdziwy, porządny, to tylko winem.
A te toasty też są precyzyjnie już skonstruowane i trzeba je znać. Czy to jest popis retoryki danego mówcy?
To jest popis retoryki mówcy, ponieważ toasty są z grubsza znane. Zaczynamy od takiego, a kończymy na takim. Gruzini w swojej pompatyczności, czasami wręcz takiej egzaltacji, patriotyzmem, umiłowaniem religii, zaczynają toasty od tego.
Za
Boga, za wiarę, za ojczyznę. I dalej idzie toast za przodków, z całym tym rytuałem, że kropelkę wina wylewamy, tak, przodkom. Skoro wypiliśmy za przodków, to kolejny toast musi być za pokolenie, które właśnie się rodzi, które przychodzi na świat. Dyskomfort w tym byśmy wprowadzili, gdybyśmy próbowali pomieszać.
Ale podobno często się też zdarza, że pojawia się toast za Lecha Kaczyńskiego.
Ta popularność nieprawdopodobna Polski i Polaków w Gruzji, jaka była jeszcze kilka lat temu, to jest całkowicie jego zasługa. Dla Gruzinów Lech Kaczyński był bohaterem i to takim bohaterem pierwszej klasy. Jeszcze lat temu 5, no może jeszcze 3, to było tak, że gdzieś się błąkałem po Gruzji, pytanie odkuda, czyli tam skąd jesteś z Polski, to od razu reakcja była taka, wspaniałego mieliście prezydenta, to nasz wielki bohater, stąd nie bądźmy zaskoczeni, że ulice Kaczyńskiego, że pomniki Kaczyńskiego, zresztą tu Gruzini potrafili uhonorować nas w sposób jak nikt inny. Jeśli jest gdzieś tablica ku czci pamięci Lecha, a często Lecha i Marii Kaczyńskich, to są napisy po gruzińsku, po angielsku i po polsku, z polską czcionką. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Oni rozumieją, oni wiedzą, jak bardzo Lech Kaczyński im wtedy pomógł. On po prostu trafił w tę gruzińską, no nazwijmy to tak, bo tak chyba trzeba, pompatyczność, tak, że docenia się gesty w sposób nieprawdopodobny. My czasami żartujemy, że Gruzini w trakcie Supry tak się tych toastów nawznoszą za kraj, za ojczyznę, za wszystko, że w ogóle, że się czują, jakby już całą sprawę załatwili. Samym mówieniem, że już później nie trzeba pracować, nie trzeba produktu krajowego brutto budować, tak? Oni już to przy Suprze załatwili, więc tutaj to tym swoim na poły szaleńczym wyjazdem Lech Kaczyński bardzo mocno trafił w tę gruzińską dumę. I oni to docenili w sposób nieprawdopodobny. Zresztą zdawali sobie oczywiście sprawę, że on był chyba w Unii Europejskiej największym ich rzecznikiem, sojusznikiem. A to był czasy, kiedy Gruzini naprawdę wierzyli, że wejdą do NATO i naprawdę wierzyli, że szybko wejdą do Unii Europejskiej. Wtedy przy każdym posterunku policji, w każdym gabinecie ministra była flaga unijna. Jeszcze gdzieniegdzie jest, ale opcja polityczna zmieniła się w Gruzji na trochę bardziej prorosyjską i dzisiaj nowa opcja, która rządzi, to nie przypomina tego mitu Lecha Kaczyńskiego. W związku z tym, no już dzisiaj nie reagują Gruzini tak spontanicznie na to, że jesteśmy z Polski.
Jacy są Gruzini? Co ich wyróżnia? Właśnie ta nonszalancja w podejściu do czasu, do obowiązków. Niektórzy dopatrują się podobieństw do nas w takiej otwartości, spontaniczności. Co powinniśmy wiedzieć, wybierając się do tego kraju?
Że jeśli pochodzimy z Podlasia, to będzie nam tam łatwiej. Szybciej się z nimi zaprzyjaźnimy. Kiedy zacząłem jeździć do Gruzji i chwalać w Polsce Gruzję, również w branży turystycznej, to dostawałem później opinie od przyjaciół, znajomych z różnych biur podróży, z innych regionów Polski, którzy wrócili i mówili, człowieku, co ty naopowiadałeś? Przecież z nimi się nie da pracować, nie da się niczego ustalić, wszystko poplączą, pomieszają, spóźnią się, umówisz to, będzie drugie. Ja zacząłem się wtedy zastanawiać, dlaczego ja się z tym tam dobrze czuję. Tak, bo są tak wschodni jak my, tak? Są troszeczkę szaleni, nonszalancy, gościnni. Taką gościnność, aż taką jak oni prezentowali jeszcze zupełnie niedawno, a gdzieś tam w obszarach nieodwiedzanych masowo przez turystów dalej spotkamy w Gruzji, no to gdzie ją możemy spotkać? No na podlaskiej wsi chyba, właśnie u nas, u cioci, u babci. Gruzini gdzieś z dala od popularnych tras, jeśli jesteśmy w 2-3 osoby, popatrzą, stoją takie sierotki, no to zaproszą, spytają,
zaopiekują się,
ugoszczą. Tutaj od razu chciałbym jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, na której mocno mi zależy, to znaczy nadużywamy tej gruzińskiej gościnności. W masie tej turystycznej bardzo mocno jej nadużywamy, nie rozumiemy jej. Efekt tego jest taki, że Gruzini już przestają mieć tak dobre zdanie o nas, bo oni oczywiście ugoszczą, są w tym kompletnie zwariowani, ale my musimy sobie z kolei zdawać sprawę, że goszczą nas biedni ludzie. Gruzja nie jest zamożnym krajem, a przez ostatnie 2-3 lata zubożała bardzo mocno, ponieważ ta nowa opcja polityczna, o której wspominałem, powiązała kraj bardziej z Rosją niż z Zachodem. Kryzys w Rosji, spadek wartości rubla, to wszystko
odbiło się
bardzo mocno. Jeszcze zubożeli Gruzini. I teraz musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli gdzieś na wsi trafiamy do jakiegoś gospodarstwa, oni nas nakarmią, oni nas nie chcą puścić, oni nas będą 2-3 dni u siebie trzymać, to my ich obijemy z tego, co oni mają na miesiąc. I oni nie mają wziąć skąd pieniędzy, żeby pójść kupić nowe produkty spożywcze. Jeśli będziemy chcieli za to zapłacić, to najprawdopodobniej odmówią, wręcz się obrażą, więc pomyślmy o czymś innym. Zostawmy im coś, nie wiem, jakiś fajny prezent. Nie żałujmy, naprawdę, mamy za sobą śpiwór, zostawmy im ten śpiwór. Bo to, co oni nam dali, jest dużo więcej warte. A ostatecznie zostawmy gdzieś $50, tak, żeby oni to znaleźli po naszym odejściu, nie wiem, pod poduszką łóżku, w którym spaliśmy. Teatr, bo to jest w pewnym stopniu teatr, został odegrany. Oni odmówili pieniędzy, ale dali nam wszystko, co mieli. I teraz proszę sobie wyobrazić, myśmy poszli, oni zostali ze swoją biedą. I idzie kolejna, jutro pojutrze taka grupka. I co, znowu zaryzykują? Znowu ugoszczą? Raczej już nie. I to się dzieje, ja to obserwuję od lat. Do Gruzji trafia mnóstwo ludzi nierozumiejących tej kultury. Trzeba o tym pamiętać, że z tej zabawy, z tego spotkania zadowolone muszą być obie strony, a nie tylko my.
To prawda. Zamykamy oczy, słyszy pan Gruzję.
Przyjemność, od razu uśmiech mi się pojawia. Tak? Przyjemność, jest przyjemność, relaks, to są pierwsze skojarzenia. A później pojawiają się smaki i zapachy potraw. No i widoki gór.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.